Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki. To jest zawsze dobry wieczór, bo zawsze dobrze spotkać się z ludźmi, którzy chcą porozmawiać nie tylko o sprawach swojej codzienności i o pogodzie i o takich tam rzeczach, ale o tym swoim doświadczeniu osobistym, Pana Boga. Ruch Rodzin Nazaretańskich, jak już kilka razy podkreślałem i będę podkreślał, to jest początek tych naszych spotkań, czwartkowej wieczornej audycji, a Ruch Rodzin Nazaretańskich ma swoją gałąź, swoją młodą odnogę, latorośl. Rok szkolny już w pełni, fizyka, chemia, klasówki, zakuwanie, pracownie naukowe, laboratorium wiary. Co to takiego? Dziś będzie szansa o tym się dowiedzieć. Razem ze mną przedstawiciele tego ruchu, rzadko może spotykanego w naszej diecezji, ale obecnego i aktywnego. Ksiądz Łukasz Araczyński, Szymon Krzemiński, Wiktoria Żołek i Zuzia Staniszewska. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Z parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Płocku. No, stolica naszej diecezji, ale to chyba nie tutaj narodził się ruch Laboratorium Wiary. Księże Łukasz, jak to było?
Jeśli chodzi o początki Laboratorium Wiary, to są one związane z osobą Jana Pawła II. Papież, święty Polak Jan Paweł II, kiedy rozpoczynał obchody 2000 lat chrześcijaństwa, to wystosował taki apel do młodych ludzi, do młodzieży, aby powstawały laboratoria wiary. I można powiedzieć, że to była taka iskra, taki początek tej właśnie wspólnoty, tej gałęzi młodzieżowej Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Zrodziła się po prostu idea, żeby zakładać właśnie takie laboratoria wiary, w których młodzi ludzie będą wzrastać w wierze, będą tę wiarę swoją rozwijać, ale też będą nawiązywać relacje, takie piękne relacje razem ze sobą. I rzeczywiście taka pierwsza wspólnota Laboratorium Wiary powstała w parafii Świętego Krzyża w Płocku, czyli można powiedzieć, że ta parafia, nasza parafia, jest właśnie takim, można by było powiedzieć, prekursorem w powstawaniu tych wspólnot.
To w tym laboratorium narodziło się Laboratorium Wiary.
Tak, w tym laboratorium narodziło się Laboratorium Wiary. Potem można powiedzieć, że w innych jeszcze częściach naszej diecezji takie laboratoria wiary zaczęły powstawać. Między innymi w Mławie, między innymi w Raciążu. Dąbrowa też była takim centrum, właśnie w którym to Laboratorium Wiary się bardzo prężnie rozwijało. Na chwilę obecną można powiedzieć, że nie chcemy się tak chwalić tutaj, ale chyba Płock jest na razie takim największym ośrodkiem, w którym mamy największą grupę, około 20 osób, które bardzo prężnie angażują się w tę wspólnotę, ale nie tylko w tę wspólnotę, bo nie jesteśmy jakąś wspólnotą zamkniętą. Jesteśmy otwarci na innych ludzi, na inne wspólnoty. Współpracujemy z innymi wspólnotami. U nas jeszcze w parafii jest wspólnota Wojska Gedeona, z którą też nawiązujemy takie dobre, zdrowe relacje, ale też angażujemy się w życie naszej wspólnoty parafialnej. To znaczy, że jesteśmy obecni w życiu tej wspólnoty i wiele inicjatyw tutaj też podejmujemy.
Okej, o tych wszystkich inicjatywach, przedsięwzięciach, które już za wami, które przed wami, będziemy dziś w audycji mówić, ale pierwsza część audycji to jest zawsze takie osobiste świadectwo wiary, spotkania z Panem Bogiem, no bo skąd wy wzięliście się w tym laboratorium wiary? W tej grupie. No, skoro ksiądz przy mikrofonie, chciałbym księdza zapytać od tego, a skąd się wziął ksiądz Łukasz? Kiedy rozpoznałeś swoje powołanie kapłańskie? Pamiętasz jakąś iskrę, jakiś moment?
No to powiem szczerze, ja zawsze byłem związany z moją parafią rodzinną. Pochodzę z parafii Bątkowo-Kościelne, czyli niedaleko.
Pozdrawiam serdecznie.
Tak, pozdrawiam księdza proboszcza, księdza Jana Zegę, księdza kanonika. I tutaj mogę powiedzieć tak, ja bym zazwyczaj związany ze wspólnotą ministrancką, tak, z ministrantami, bo od, można by było powiedzieć, tutaj pierwszej komunii świętej tym ministrantem byłem, potem byłem lektorem i to była głównie moja taka wspólnota, w której się odnajdywałem i nie należałem w ogóle do jakiejkolwiek innej wspólnoty, ale można powiedzieć, że to przebywanie wśród ministrantów, przebywanie blisko ołtarza, było chyba takim impulsem do tego, żeby później podjąć decyzję o tym, żeby wstąpić do seminarium duchownego w Płocku.
Nie spotkałeś kogoś potem, kto kiwał głową i mówił, jak widziałem cię przy ołtarzu, to ja wiedziałem, że tak będzie, że ty się na księdza nadajesz, że księdzem zostaniesz. Nie?
Może czasami
z rodziców, z rodziny ktoś mówił?
Może czasami takie głosy gdzieś tam się spotykało.
Aha.
Być może. Gdzieś tam parę takich głosów słyszałem, prawda, że ktoś tam powiedział, że od małego już tam gdzieś tam widać było, że... Aha. Że coś jest na rzecz. Więc to był początek jakby mojej takiej drogi ku rozeznaniu powołania, prawda, do kapłaństwa. Mhm. Jeśli chodzi o laboratorium wiary, no to tak naprawdę to się zatknąłem w parafii Świętego Krzyża, w której jestem już od ponad 2 lat. I kiedy tutaj właśnie przyszedłem do Świętego Krzyża, był to czas pandemii, czas niełatwy, kiedy to duszpasterstwo no, miało pewne trudności w rozwijaniu się. Wiemy z jakich przyczyn, ze względu na te wszelkiego rodzaju ograniczenia. Mhm. Ale ksiądz proboszcz, ksiądz kanonik Jacek Gołębiowski tutaj no, zachęcił mnie do tego, żebym taką grupę młodzieżową poprowadził. No, byłem jakby nową osobą w tym ich składzie. Zmieniłem jednego księdza. No i taka propozycja została złożona. Oczywiście trochę było obawy.
Jak ksiądz proboszcz proponuje, to trudno
odmówić. Trudno się odmawia, więc ja zgodziłem się. Zgodziłem się oczywiście, chociaż no nie byłem może do końca jakoś tak pewny swoich umiejętności, czy dam radę, czy ta w ogóle wspólnota powstanie. Wcześniej nie miałem żadnych takich doświadczeń związanych właśnie z jakąkolwiek może grupą młodzieżową, oprócz tam ministrantów czy oazy, prawda? Tutaj Laboratorium Wiary było dla mnie zupełnie czymś nowym i stąd może te obawy, te lęki. No oczywiście tutaj ksiądz proboszcz mnie zachęcił, stwierdził, że sobie poradzę. Na początku to były tylko 2 osoby w tej wspólnocie.
Cały czas mamy ten czas pandemii, tak?
Cały czas ten, tak, czas pandemii, mhm. Więc 2 osoby, a potem stopniowo, powiem szczerze, no niezależnie ode mnie, ta wspólnota zaczęła się rozrastać. Wydaje mi się, że najważniejszym jakby tutaj takim impulsem do tego, żeby ta wspólnota mogła się rozwijać, to było świadectwo wiary tych młodych ludzi, którzy do tej wspólnoty już należeli. Mhm. Oni po prostu no, zapalali inne osoby do tego, żeby z tej propozycji skorzystać. Mieliśmy też taki epizod jeszcze, epizod związany właśnie z werbowaniem nowych członków tej naszej grupy młodzieżowej. Polegało to na tym, że w ramach przygotowania do bierzmowania daliśmy taką zachętę, że jeśli ktoś będzie należał do jakiejkolwiek grupy działającej przy parafii, to wtedy będzie po prostu zwolniony z pytań tutaj katechizmowych.
No, jest trochę, to częsty zabieg, ale on też
tak,
często działa.
Trochę lekki szantaż mhm. został zastosowany.
Albo.
No i sporo osób tutaj dołączyło do tej wspólnoty. No, jakaś tam część została w tej wspólnocie, a część po prostu, no wiadomo, zrezygnowała już po bierzmowaniu. To jest chyba normalna rzecz. Ale na chwilę obecną mamy no, około 20 osób, które właśnie w tej wspólnocie są i które chcą być, prawda, nadal.
Więc no to już się można pobawić.
Już tak, już można się tutaj pobawić, pomęczyć również, ale nie, to jest naprawdę coś wspaniałego, to są młodzi ludzie, którzy naprawdę są bardzo inteligentni, bardzo kreatywni, mają wiele pomysłów na spędzenie czasu. Później może powiemy, jak wyglądają te spotkania,
żeby
jakoś może zachęcić też innych młodych ludzi do tego, żeby do takiej wspólnoty wstąpili. Ale rzeczywiście to jest taki dobry czas, który, no, że tak powiem, też jest ważny dla tych młodych ludzi, ale to niech może oni się troszeczkę wypowiedzą na ten temat. Bo ja będę wszystko mówił, prawda? No, to tak
szkoda, że tego nie widzicie, bracia i siostry, kiedy ksiądz Łukasz chwali tutaj swoje parafianki, członkinie, jak one się tutaj ładnie rumienią w naszym studiu. Robi się teraz cieplej po prostu. Taka atmosfera. Dobrze, że jesteście, ale skąd się wzięłyście, Zuzia? To Laboratorium Wiary, miałaś takie, nie wiem, chemiczno-fizyczne zainteresowania, że ci ta nazwa pociągnęła? Skąd się wzięłaś?
Chemiczno-fizyczne może nie, ale jak już sobie wcześniej ksiądz powiedział, no jak ksiądz proboszcz proponuje, no to nie wypada odmówić.
Bo by też zaproponował?
Tak. Ja właśnie zaczęłam tak naprawdę w takim dość trudnym dla mnie okresie chodzić, też to był też okres bierzmowania, chodzić na różaniec tak bardzo codziennie. No i gdzieś tam ksiądz proboszcz mnie wyłapał, że codziennie jestem w tym kościele.
Ale wyłapał cię, bo tak codziennie przychodziłaś, czy byłaś taka zmartwiona i chciał z tobą pogadać?
A nie wiem, w sumie to już pytanie do księdza proboszcza, ale no pochwalił mnie właśnie, że przychodzę. No i tak też dostałam taką propozycję czytania. Właśnie jako taki lektor, można powiedzieć. No i tak zastanawiałam się nad tym, żeby dołączyć do laboratorium, ale gdzieś tam miałam takie obawy, że czy się wpasuje, czy to jest na pewno dla mnie, czy znajdę czas. No i w końcu w tym okresie bierzmowania nie dołączyłam do laboratorium, ale po bierzmowaniu właśnie zaczęłam coraz bardziej to rozważać, że to jest gdzieś mi tam potrzebne właśnie w tym rozwijaniu tej mojej wiary. No i chyba właśnie Bóg mnie wysłuchał tam na górze i po jednej z mszy właśnie ksiądz proboszcz mnie zaprosił Po prostu, i zaprosił mnie po prostu do laboratorium.
Sugeruje, że Pan Bóg się księdzem proboszczem posłużył.
Trochę tak.
Jest to możliwe, siostry i bracia, jest to możliwe, Pan Bóg posługuje się księdzem, ale jak się dzisiaj też dowiemy, posługuje się każdym z nas. Dobrze, Zuzia, i to było to twoje spotkanie z księdzem proboszczem, który zachęcił cię do wejścia do laboratorium wiary, ale wcześniej twoja przygoda z Panem Bogiem, twoje modlitwy, jak to wyglądało?
Ja się wychowywałam po prostu też w takiej rodzinie wierzącej, więc to tak było pielęgnowane, ale tak, no jak jest się dzieckiem, to raczej rzadko są takie przypadki, że ktoś tak bardzo przykłada do tego taką uwagę. I po prostu dopiero jakoś tak w późniejszych latach podstawówki, można powiedzieć, siódma klasa, kiedy właśnie było mi ciężko, bardziej się właśnie poczułam taką potrzebę, poczułam takie no potrzebę po prostu Pana Boga w moim życiu. Zaczęłam się modlić i zauważyłam, że te modlitwy faktycznie mi pomagają, że przez te wszystkie ciężkie sytuacje, takie naprawdę ciężkie, przechodzę jakoś tak łatwiej, kiedy wiem, że ktoś jest przy mnie po prostu. I tak od tego czasu pielęgnuję to. Wiadomo, są takie, można powiedzieć, wzloty i upadki. Jest taki czas, kiedy po prostu cały czas mam ochotę mieć ten kontakt z Bogiem, a są takie, że po prostu nie wiem, co mam mówić w tej modlitwie, ale nigdy się po prostu nie poddaję, staram się być w tej modlitwie, w tej wierze przy Panu Bogu i zdecydowanie mi na pewno to laboratorium pomaga w tym wzrastać i czuję takie po prostu taką bliskość Pana Boga.
Na tle swoich rówieśników jesteś na pewno kimś wyjątkowym, bo powiedziałaś, że po przyjęciu bierzmowania poczułaś tę potrzebę spotkania z Panem Bogiem, weszłaś do laboratorium wiary, podczas gdy twoi koledzy i koleżanki się raczej dystansowali coraz mocniej od Kościoła. No, takie mamy realia i nie tylko my, księża, o tym wiemy. Ale powiedz, czy to było tak, że sama do tej grupy dołączyłaś, czy może Wiktoria też razem z tobą, jako twoja najlepsza koleżanka i nie będę sama chodzić, ale chodź ze mną. Jak to było, Wiktorio?
U mnie to wyglądało tak, że zaczęło właśnie się przygotowanie do bierzmowania. I trwały może około 2 tygodnie.
Czyli wrzesień mamy tak mniej więcej, tak?
Tak, mniej więcej wrzesień. Już końcówka, bo zaczęło się w połowie. No i ja z moją przyjaciółką zawsze tam chodziłyśmy do kościoła. Już zaczynaliśmy chodzić, bo ja na przykład wcześniej, przed bierzmowaniem, nie chodziłam do kościoła.
Nie czułaś takiej potrzeby?
Nie czułam takiej potrzeby. Ale jak się zaczęły te przygotowania, no
ktoś ci powiedział, że jest taka potrzeba, żeby chodzić.
Tak, tak.
Okej.
No i zaczął się październik, różaniec. Stwierdziliśmy z moją przyjaciółką, że zaczniemy chodzić na ten różaniec codziennie. No i tak pochodziłyśmy sobie troszkę. I pamiętam tę datę dokładnie, 7 października. To był dzień, w którym stwierdziłyśmy razem, że zaryzykujemy, pójdziemy, zobaczymy, jak to jest. No i poszłyśmy na spotkanie do Laboratorium Wiary.
Okej, poczekaj, ale skąd dowiedziała się, że taka grupa w ogóle istnieje w kościele? Widzieliście ich modlący się? Czy ksiądz wam znowu o tym powiedział, proboszcz, czy ksiądz Łukasz?
Bardziej ksiądz Łukasz, ponieważ na jednym ze spotkań do bierzmowania była prezentacja wspólnot.
Tych, które są w parafii.
Tak, tak. I tam było Laboratorium Wiary. I właśnie tak jeszcze moja przyjaciółka mi tak podpowiedziała, że może do tego laboratorium. I stwierdziłyśmy, że idziemy.
A przyznacie się, że przypadkiem ksiądz Łukasz uczy was religii, czy nie?
Tak.
To też jest coś na rzeczy. No, znam tego księdza ze szkoły, jedynek nie stawia, no to może warto i pójść spotkać się z nimi, z młodzieżą po mszy świętej. Myślisz, Łukasz, że to dobrze jest mieć taki kontakt z młodzieżą i w szkole, i w parafii? Czasami jest to, człowiek ze szkoły wraca przemęczony, już za bardzo na których nie chce patrzeć, a ty chcesz jeszcze patrzeć i być z tymi ludźmi?
Nie, no nie są jeszcze tak, aż tak straszliwi tutaj. Absolutnie. Także nie, no to jest rzeczywiście takie ciekawe doświadczenie, bo spotykamy się troszeczkę jakby w innych okolicznościach, prawda? I to są osoby, które chcą być, prawda, tutaj na tym spotkaniu. No bo w szkole wiemy, jak to jest. No ta religia jest czasami troszeczkę traktowana jako, no taki obowiązek. Muszę być, bo to jest przedmiot, prawda? I to troszeczkę też powoduje to, że no te osoby zazwyczaj są do momentu bierzmowania, a potem jak już wiedzą, że no tak naprawdę bierzmowanie już mają, otrzymają to bierzmowanie, no to wtedy rezygnują z tej religii, czasami się wypisują, no takie są realia, prawda, tutaj wiemy o tym. I zostają tylko te osoby, które rzeczywiście chcą być, ale tutaj w Laboratorium Wiary jest jeszcze, może to idzie trochę dalej, bo te osoby nie to, że chcą tutaj być, to jeszcze naprawdę mają takie głębokie pragnienie rozwijania swojej wiary. I to jest chyba najważniejsze i wtedy zupełnie inaczej wygląda to spotkanie, tak? Jest zupełnie jakby inna relacja też. Nie taka jak na lekcji religii, gdzie no rzeczywiście troszkę to inaczej wygląda, ale taka relacja, no można by było powiedzieć, taka bardziej pogłębiona, prawda? Czyli w tym sensie, że znamy się lepiej, spędzamy wspólnie czas i potrafimy też rozmawiać o swojej wierze, prawda? O tym, co przeżywamy, co nas w życiu spotyka, co jest trudnego i jak w tym wszystkim też Pan Bóg nam pomaga.
Jasne. Szymon, czy lekcja religii ci bardziej pomaga, czy przeszkadza w twojej relacji z Panem Bogiem? Bo domyślam, że na spotkaniach Laboratorium Wiary pogłębiasz swoją wiarę, a w szkole, na religii, jak to jest? Nie pytam, kto cię uczy.
No tak, powiem tylko tyle, że no, ksiądz Łukasz mnie nie uczy, niestety. Aha. Ale uczy mnie też drugi ksiądz, bardzo dobry, czyli ksiądz Tomasz Gerek, przyjaciel księdza Łukasza z parafii, nasz zresztą też. Powiem tak, no lekcje religii mi oczywiście bardzo pomagają w tej relacji z Panem Bogiem. Często są na przykład poruszane takie ciężkie tematy, które też w jakimś stopniu dotyczą mnie samego. I często ja traktuję te lekcje na przykład jako rozwiązanie moich problemów, ponieważ przychodzę na te lekcje z ogromną ilością pytań, na które często sam nie potrafię sobie jakby odpowiedzieć.
Więc ta lekcja religii dla ciebie nie jest taką no, odstraszającą od Pana Boga, no bo to wiadomo, że szkoła, że oceny, że trzeba się nauczyć, że tam może coś trzeba zaliczyć też. Nie przeszkadza ci to?
Nie, zupełnie. Mhm. Dla mnie to jest po prostu lekcja, na którą chcę iść.
Zawsze tak było? Czy był jakiś taki przełom w twoim życiu, że zaczęło cię to interesować?
Konkretnie lekcja religii?
No, sprawy Pana Boga.
Jakby moja droga z Panem Bogiem wyglądała tak, że przez większą część mojego życia, na przykład gdy przychodziła niedziela, to do tego kościoła, no nie zawsze chciało się wstać, iść, ponieważ może nie uważam tego jako strata czasu, tylko po prostu...
Było coś innego do roboty zawsze?
Coś innego do roboty, nie czułem też takiej wewnętrznej potrzeby. Ale wydaje mi się, że to szczególnie zmieniło się, kiedy... Że tak powiem, żeby tutaj za bardzo w szczegół nie wchodzić, rozpoczął się dosyć ciężki okres w moim życiu, z którym po prostu sam nie byłem w stanie sobie poradzić. I to był chyba właśnie ten moment, w którym poczułem, że należałoby tę relację z Panem Bogiem i ogólnie mój stosunek do religii w jakimś stopniu naprawić.
W takich momentach kryzysowych, trudnych, które pewnie jakoś każdy z nas przeżywa, są dwie drogi. Albo się na Pana Boga obrazić, bo skoro jesteś, dlaczego mi tak się źle wiedzie, albo próbować do Niego zbliżyć. Nie miałeś takiego wahania, takiego buntu przeciw Panu Bogu?
Buntu może nie. U mnie to wyglądało raczej tak, że po prostu o Panu Bogu, że tak powiem, zapominałem w pewnym stopniu. No i tak jak mówię, buntu nie było, jakby po prostu. Po pierwsze, no, nie czułem wcześniej tej potrzeby, takiej relacji z Panem Bogiem, ale ten moment sprawił, że chciałem naprawić tę relację, ponieważ czułem, że do niczego dobrego to wszystko nie prowadzi.
Domyślam się, Szymonie, że nie są to łatwe rzeczy dla ciebie, wspominanie ich, ale wierzysz w to, że dla Pana Boga nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, że z takich trudnych, czasami podbrąkowych sytuacji można wyprowadzić i umocnić?
Teraz już tak.
To jest właśnie wartość naszej audycji, te świadectwa, czasami przeżycia trudnych chwil i jak bardzo wiara pomaga w przechodzeniu przez trudności życiowe i warto w tę wiarę inwestować i ją rozwijać. Temu służy Laboratorium Wiary, ruch, grupy parafialne, które funkcjonują w naszej diecezji. Robimy sobie krótką przerwę na muzykę młodzieżową, pobudzającą w tej wieczornej porze. Za chwilkę wracamy do dalszego ciągu audycji. Tak, witamy w drugiej części naszej audycji. Tak się zastanawiam, co nam się jeszcze zmieści, jeśli chodzi o muzykę. To nie jest minimax, to nie jest minimum słów, maksimum muzyki, jak w poniedziałki wieczorem. Tutaj raczej więcej mówimy, bo jest o czym mówić. Nasi goście, którzy dają świadectwo swojej wiary i swojej należności do różnych grup parafialnych, mogą nas zbudować duchowo. Razem ze mną przedstawiciele i przedstawicielki Laboratorium Wiary, o którym wiemy, że sam termin ukuł wymyślił Jan Paweł II, rzucił takie hasło budowy Laboratorium Wiary, i młodzież skupiona w kręgach ruchu rodzin nazaretańskich stworzyła właśnie takie grupy, które do dziś funkcjonują. Jedną z nich, tą taką pierwszą, pionierską i chyba największą w diecezji, jest grupa z parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Płocku. Ksiądz Łukasz Arczyński, ten, który tę grupę pilotuje, jaka jest rola księdza w takiej grupie jak Ruch Rodzin Nazaretańskich czy Laboratorium Wiary?
Ksiądz przede wszystkim jest obecny na tych spotkaniach, to jest pierwsza rzecz, ale też jego rola polega na tym, że wygłasza konferencje. Może powiem o strukturze tych spotkań. My spotykamy się raz w tygodniu, akurat w naszej parafii to jest piątek, wtedy kiedy zaczyna się weekend. Taki dzień chyba przez wszystkich najbardziej ulubiony i pożądany. Wtedy właśnie młodzież gromadzi się wieczorem, tak? Jest to około godziny 19 na takim spotkaniu na plebanii. Te spotkania wyglądają, mają tak jakby swój cykl. Pierwsze dwa spotkania w miesiącu to są spotkania bardziej formacyjne, na których właśnie przedstawiamy jakiś temat, który jest dla nas bardzo ważny, istotny. Czasami ten temat sama młodzież podsuwa. Na przykład jest jakiś problem w ich życiu, jakieś trudności, i na przykład proszę księdza, może byśmy taki temat tutaj poruszyli.
Okej, ale tak na avista, tak na spotkaniu, czy wcześniej proponują, żeby w przyszłym miesiącu dobrze byłoby o tym pogadać?
Wcześniej, to jest z wyprzedzeniem, żeby mógł się przygotować, bo ja też nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania na świecie, więc potrzebuję trochę czasu, żeby jakoś tam tę wiedzę poszerzyć na ten temat. Więc wtedy się przygotowuję do tego spotkania, oni wcześniej już mi ten temat proponują i wtedy właśnie staram się coś powiedzieć, tak, w ciągu tej konferencji krótkiej. Czyli mamy dwa właśnie piątki, które są poświęcone takim sprawom bardziej formacyjnym, jakiejś konferencji na jakiś konkretny temat. A potem zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że dzielimy się tym, co usłyszeliśmy.
Na tym samym spotkaniu.
Na tym samym spotkaniu, tak. Czyli podsumowujemy ten temat, rozwijamy może go, może jakieś jeszcze sugestie tutaj, albo jakieś przemyślenia, które się rodzą w trakcie prezentacji tego tematu, ktoś ma, wtedy może właśnie zabrać głos. W ogóle też powinienem zacząć od tego, że struktura tego spotkania wygląda w ten sposób, że najpierw to zaczynamy w ogóle od modlitwy. Czyli modlimy się wspólnie, to jest dziesiątek Różańca Świętego. Odmawiamy go w konkretnych intencjach. Mogę też powiedzieć chyba tutaj na antenie, że teraz mam taką szczególną intencję modlitewną, bo jedna osoba z naszej wspólnoty, Ola, jest bardzo ciężko chora. I po prostu my w jej intencji prosimy właśnie Pana Boga o łaskę zdrowia, umocnienie dla niej i dla całej rodziny. To jest dla nas taka teraz bardzo ważna intencja. Co więcej, też z inicjatywy Młodych Ludzi, bo to od nich wypłynęła taka inicjatywa. Mamy taką możliwość, żeby łączyć się za pomocą tutaj...
Przez internet.
Przez internet, tak. I modlimy się też jeszcze dodatkowo dziesiątkiem Różańca każdego dnia właśnie w jej intencji o zdrowie, o potrzebne łaski. Więc to jest też taka ciekawa inicjatywa, którą praktykujemy.
Ola wie o tym?
Ola wie o tym, jest tego świadoma, że się za nią modlimy. Ostatnio też wyraziła swoją wdzięczność, również i mama, za to, że o nich pamiętamy w tych właśnie trudnych chwilach, że im towarzyszymy, że wspieramy je duchowo, że to jest dla nich bardzo ważne. Także pozdrawiamy serdecznie tutaj Olę.
Pozdrawiamy
całą rodzinę i życzymy jej przede wszystkim zdrowia i sił, prawda, tutaj w tym czasie, który teraz przeżywa. Więc to jest ta modlitwa, prawda, dziesiątek Różańca Świętego. Też śpiewamy pieśń do Ducha Świętego zazwyczaj na początku spotkania, żeby poprosić Ducha Świętego o to, żeby był obecny na tym spotkaniu. A potem jest prezentacja tego tematu i potem mamy właśnie dyskusję na ten temat. Każdy może zabrać głos. Staramy się tak robić, żeby każdy też z uczestników szanował drugiego człowieka, żeby ten, kto się wypowiada, miał prawo do tego, żeby się wypowiedzieć od początku do końca, żeby nikt mu nie przerywał, żeby nauczyć się takiej kultury.
To nie jest dyskusja.
To nie jest dyskusja. Nie komentujemy, prawda, tego, co ktoś powie, tylko staram się wysłuchać tego jego zdania, prawda, na ten temat. Staramy się po prostu podejść do tego drugiego człowieka z szacunkiem. I to chyba też przyciąga młodych ludzi, bo często może w dzisiejszym świecie no, nie są po prostu wysłuchiwani. Mhm. Brakuje tego jakby wysłuchania ze strony innych ludzi, brakuje też tej akceptacji. Brakuje też może akceptacji dotyczącej tego, że no, jestem osobą wierzącą, że chcę inaczej to swoje życie przeżywać, że dla mnie wiara jest czymś ważnym. No bo nie można o tym czasami porozmawiać w gronie rówieśników. Niestety, nie ma takiej przestrzeni jakby do rozmowy. A tutaj ta przestrzeń jest oczywiście, żeby o tym, co duchowe, porozmawiać w gronie osób, które nie wyśmieją, które nie zlekceważą, które po prostu wysłuchają i uszanują, prawda? Mhm. Więc to wydaje mi się, że też jest bardzo ważne. Ale też takim jeszcze kolejnym etapem w tej naszej, w tym naszym spotkaniu formacyjnym jest to, żeby podzielić się swoim życiem. Kto chce oczywiście, to nie jest na zasadzie przymusu. My tutaj nikogo nie przymuszamy do tego, żeby teraz opowiadał o tym, co przeżywa, o tym, co się w jego życiu dzieje. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to po prostu na tym spotkaniu mówi i dzieli się tym, co teraz aktualnie się w jego życiu dzieje. Także to też jest taka okazja do tego, żeby po prostu się wygadać, bo może nie ma takiej przestrzeni w codziennym życiu, żeby o tych swoich trudnościach, problemach, czy radościach nawet opowiadać komuś, tak? No bo to życie tak szybko pędzi, prawda? My widzimy, że stale gdzieś tam nie nadążamy z wieloma rzeczami. I może właśnie jest to okazja do tego, żeby no właśnie, podzielić się tym, co dla mnie jest ważne, co dla mnie jest istotne i mieć taką świadomość tego, że nie zostanę zlekceważony, że nie zostanę pominięty. Czyli mamy dwa spotkania, które są właśnie spotkaniami informacyjnymi, gdzie po prostu dzielimy się swoim życiem, gdzie rozważamy jakiś temat, gdzie staramy się podejmować coś, co jest dla nas aktualnie ważne. I mamy też modlitwę. I jedno spotkanie, to jest kolejny trzeci piątek, tak, to jest adoracja Najświętszego Sakramentu. To jest takie spotkanie już modlitewne, gdzie gromadzimy się w kaplicy. U nas jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Mamy grupę muzyczną, która, no tutaj Szymon bardzo pięknie gra na gitarze, to tutaj trzeba pochwalić. Wiktoria, Zuzia pięknie śpiewają, także też biorą udział aktywny właśnie w tych adoracjach.
Znów szkoda, że państwo tego nie widzą. I nie jak słyszą, one się pięknie rumienią.
I nie słyszą też śpiewu, no bo to też jest bardzo ważne i tej gry, prawda, tutaj.
Ale trzeci piątek miesiąca, gdyby ktoś zajrzał do kaplicy budującej się w parafii pod wyznanie Krzyża Świętego, to pewnie byście ich wpuścili, co?
Oczywiście, no nie jesteśmy jakąś sektą, prawda, gdzie wejście jest zamknięte i tylko my jesteśmy w swoim gronie i nikogo innego nie wpuszczamy.
Zdarza się, że ktoś zagląda na te wasze adoracje?
Tak, czasami mieliśmy takie osoby z parafii, które po prostu były obecne na tej adoracji, modliły się razem z nami, śpiewały pieśni. Także czasami się to zdarza, prawda, że ktoś jest. W ogóle u nas trzeba powiedzieć, że parafia pod tym względem jest dosyć dobrze rozwinięta, bo mamy adorację na co dzień. Mamy adorację w poniedziałki, wtorki, środy teraz, od 7 do 21.30. A więc jest taka możliwość i jest grupa Bractwo Adoracji, która właśnie tutaj adoruje Najświętszy Sakrament, więc to nie jest dla tych osób jakoś obca forma modlitwy, ale po prostu tutaj też właśnie szukają tego wsparcia, po prostu trwania przy Panu Jezusie, tak. To wystarczy. My też właśnie to praktykujemy, czyli raz w miesiącu spotykamy się na wspólnej adoracji. Tylko, że tutaj jest no bardziej może dostosowana do potrzeb młodzieży, czyli jest więcej może trochę tego śpiewu, mniej jest może tej ciszy.
Mniej organów, więcej gitary.
Zgadza się. I też krótkie jakieś rozważania, które też są związane, czy to z tematem jakimś, który był ostatnio, czy to z jakimiś naszymi tutaj ostatnio przeżyciami, które są dla nas bardzo istotne. No i czwarty piątek, no bo zazwyczaj są cztery te piątki w miesiącu, tak czasami więcej, to mamy tutaj spotkanie integracyjne. Jest to spotkanie już takie bardziej
czyli
nieformalne.
Czyli pizza musi być.
Pizza, czasem jakieś wyjście, czasami się nam udało wyjść no, na kręgle na przykład, było takie wyjście. No, z tymi wyjściami to jest trochę trudno się zorganizować. Plany są oczywiście piękne, mamy wiele takich pomysłów ciekawych. No gorzej jest może z realizacją, ale te integracje chyba zazwyczaj dobrze wypadają, czy jakieś gry zespołowe, prawda, czy po prostu, no nie wiem, czasami też i zdarzą się tańce. I wtedy w piątek nie ma tu taka, tutaj dygresja, w piątek nie ma, jest sobotę. W sobotę, żeby już ten piątek zachować, prawda, no tańców w piątek nie mamy, tak, tylko wtedy po prostu spotkanie odbywa się w piątek, jest przełożone na sobotę. To są takie wyjątkowe sytuacje, my nie mamy za każdym razem, kiedy jest integracja właśnie takiej formy, ale od czasu do czasu, kiedy na przykład ktoś ma imieniny, urodziny, takie różnego rodzaju okazje, to wtedy właśnie chcemy się wspólnie spotkać. Jest zazwyczaj jakiś torcik, jest jakaś taka forma zabawy, wspólnego spędzania czasu i wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne, bo to po prostu buduje relacje między nami.
Jasne. Ja bym chciał zapytać was, młodych ludzi, o to, o czym mówił ksiądz Łukasz, ta możliwość rozmowy i pogadania z sobą. Wy śmigacie na komórce szybciej niż ja. Ja mam bardzo wolne kciuki do pisania. Ale czy taka okazja do rozmowy to nie jest coraz większy wyjątek w tej waszej codzienności, że można sobie usiąść i pogadać o takich poważniejszych sprawach tylko w kościele, czy to w szkole jeszcze można ze sobą rozmawiać bez komórki? Zuzia?
No, myślę, że niestety czasami są takie środowiska, w których no, nie można tak porozmawiać, jakby się chciało, nie zawsze jest się zrozumianym. Nie mówię, że wszędzie, wiadomo, są wyjątki i każdy na pewno ma taką osobę, z którą może porozmawiać, a jeśli nie ma, to właśnie laboratorium jest takim wyjątkowym miejscem, gdzie nawet jeśli się nie chce dzielić jakimś swoim takim prywatnym życiem, to na pewno jest to miejsce, które skłania do takich przemyśleń na temat swojego życia, na temat swoich problemów w tym momencie i to na pewno bardzo pomaga. Jest to na pewno bardzo potrzebne, bo takie samopoczucie, że jest takie miejsce, gdzie można się wygadać, że nikt nie ocenia tutaj, że zrozumie chociażby jakieś nasze takie wątpliwości odnośnie wiary, no to jest to na pewno bardzo budujące.
Mhm. A są tacy, którzy właśnie głośno jakoś mówią o tych swoich wątpliwościach, bo tak by się wydawało, że taka grupa modlitewna, duszpasterska w parafii, to tak tylko się modlą, chwalą Pana Boga wszyscy jednym głosem, a są tacy, którzy mówią, a z tym Panem Bogiem to mam problem ostatnio. Były takie głosy, Wiktoria?
Były, na pewno były. Każdy z nas ma czasami jakiś problem w tym, w modlitwie. I staramy się zawsze tym dzielić i czasami rozwiązać jakiś taki ten problem. Albo po prostu, żeby ktoś nas wysłuchał. Potrzebujemy tego po prostu.
Jasne. Te spotkania za pośrednictwem internetu, one pewnie mają się nijak do tych, które można przeżyć na żywo, co? Jak to widzicie? Szczególnie przeżywszy czas pandemii.
Nasze spotkania online wyglądają różnie. Czasami spotykamy się, żeby pogadać po prostu tak o swoim życiu.
A w ogóle można się modlić online? Bo ksiądz Łukasz wspominał o tej modlitwie za Olę na tej grupie internetowej. Jest to możliwe?
Myślę, że tak. Zawsze przed modlitwą dzielimy się na jakby takie role, że właśnie kto zaczyna, kto odpowiada.
Jasne.
Wszyscy, żeby był taki porządek na tym łączeniu się. Każdy tam u siebie, po swojej stronie ekranu, wyłącza mikrofon i modli się już sam.
A, jasne.
Ale są dwie osoby, które prowadzą tą modlitwę całą.
A to taki prosty zabieg techniczny, bo rzeczywiście, żeby siebie nie zagłuszać, czy przekrzykiwać przez internet, no to ustalić to wcześniej i idzie. Dobrze.
Tak.
Szymon, ja zapytam ciebie o twoje granie na adoracji, na modlitwie. Jakiej ty muzyki słuchasz?
Powiem tak, u mnie to jest rozstrzał, że tak powiem, ponieważ słucham od oczywiście muzyki religijnej do trochę mniej, to znaczy nie konkretnie mniej religijnej, tylko po prostu takiej muzyki mocniejszej, że tak powiem, ponieważ no, u mnie w domu często była właśnie taka muzyka. Ale ostatnimi czasy mimo wszystko u mnie przeważają te zespoły religijne.
Są też takie, które łączą elementy mocniejszego uderzenia z przekazem religijnym,
dokładnie,
chociażby 2TM, czy Armia, czy Lux Torpeda. Dlaczego pytam? Bo ja też trochę muzykowałem w czasie, kiedy byłem w ogólniaku. Potem zacząłem uczęszczać na spotkania oazowe i msze młodzieżowe. I ta muzyka z gitarką i te dziewczyny, no fajne są, ale i fajnie śpiewają. Kurczę, ale nie jest to, jest to, to nie jest to, co lubię. Może tak się przestawić z tego swojego ulubionego stylu muzycznego na to, co grasz w kościele?
Myślę, że to zależy po prostu od osoby. No ja jestem osobą, która nie ma z tym problemów, ponieważ, no tak jak powiedziałem, słucham i takiej muzyki, i takiej muzyki. I tej lżejszej, i tej mocniejszej, dlatego no, ja z tym problemu akurat nie miałem. Natomiast znam też osoby, które oczywiście miały z tym problem, które na co dzień słuchają po prostu takiej mocnej muzyki, a również grają w różnych zespołach i wtedy muszą się przestawić na te okoliczności, które akurat występują.
No jasne. A jeśli chodzi o spotkania w grupach, bo tak wydaje się, że dziewczyny mają taką większą łatwość w mówieniu, w rozmawianiu. No ktoś nawet policzył, że kobieta mówi więcej niż mężczyzna w ciągu swojego życia. A tobie, Szymon, na tych spotkaniach czy grupach dzielenia, jak idzie, nie jest ci trudno mówić o swoich sprawach?
Powiem tak, aktualnie nie. To znaczy, na początku, kiedy przyszedłem w ogóle do tej grupy, to wiadomo, miałem jednak te, wiadomo, nowe osoby, nowe okoliczności, ale kiedy już tak na dobre w tę grupę wszedłem, poznałem tych ludzi, poznałem ogólnie, jak to wszystko działa, tak? To wszelkie te granice jakby zniknęły, ponieważ zobaczyłem, że po prostu ci ludzie są tacy sami jak ja.
Jasne. Łukaszu, tobie jako kapłanowi sprawia radość, jak się ludzie otwierają przed sobą, mówią o Bogu, budują się świadectwem wiary?
I oczywiście to też dla mnie jest takie umacniające doświadczenie, ponieważ no czasami trochę też się zawstydzę sam, że moja relacja z Panem Bogiem nie jest aż na takim wysokim poziomie jak niektórych tych młodych ludzi, bo to u mnie tak samo jest prawda, że, że też są wzloty i upadki, że też czasami jest łatwiej się modlić, czasami trudniej. Czasami jest większa jakby radość z życia, czasami tej radości po prostu też i nie ma. I dlatego, gdy słucham właśnie tych świadectw, bo to tak można nazwać, tego, jak dzielą się tym swoim doświadczeniem Pana Boga, no to czasami po prostu, powiem szczerze, że można się zawstydzić. Zobaczyć, jak wielka jest wiara wśród tych młodych ludzi, jak wielka jest siła, jak wielka jest taka determinacja do tego, żeby właśnie o tę wiarę walczyć każdego dnia. Mimo, że jest może czasami i trudno. I to dla mnie jest naprawdę takie doświadczenie bardzo piękne i bardzo budujące, jako dla księdza. I też można powiedzieć, że no, więcej otrzymuję od nich, niż może im daję.
Mhm. No właśnie, siostry i bracia, my patrzymy często na Kościół przez pryzmat księży, duchowieństwa. Niektórzy wręcz stawiają znak równości Kościół to księża. Okazuje się, że no przecież na logikę tych nie księży jest więcej w Kościele niż księży i oni też księdza, kapłana potrafią zbudować. To też jest wartość naszej audycji, kiedy ksiądz może podziękować tym, którzy budują jego wiarę, także jego kapłaństwo. Króciutka przerwa, wracamy na ostatnią część audycji. Wieczór dzisiaj za oknem taki nieprzychylny. Dobrze jest siedzieć w domu przy ciepłej herbacie i słuchać też takiej dobrej rozmowy, która może nas podgrzać troszkę i podnieść na duchu. Razem ze mną przedstawiciele Laboratorium Wiary, młodzieżowej gałęzi ruchu rodzin nazaretańskich. Wróćmy do wakacji, do ciepłych dni. Nieodłącznym elementem formacji, bycia w ruchu rodzin nazaretańskich, czy w Laboratorium Wiary są te wakacyjne wyjazdy. Dobrze jest tą swoją wiarą i z tym swoim doświadczeniem wyjść trochę ze swojego domu, wyjechać gdzieś dalej. Kto z was był na rekolekcjach Laboratorium Wiary w tym czy roku, czy wcześniej?
Ja byłam.
Mhm. Ja również.
Szymon, w tym roku?
Tak, w tym roku.
Jakie są twoje doświadczenia z tego wyjazdu, czy w ogóle z pierwszego wyjazdu rekolekcyjnego, bo to się wydaje takie, no dzisiaj no, można wyjechać sobie gdzieś tam na wczasy, czy na jakiś urlop. A tu nagle na rekolekcje. Pamiętasz swoje pierwsze rekolekcje?
Moje pierwsze rekolekcje były dosyć dawno, dlatego no, niezbyt je pamiętam. Mm-hmm. No, natomiast rekolekcje w Bańskiej pamiętam bardzo dobrze i bardzo dobrze je wspominam. I szczerze mówiąc, odliczam już czas do kolejnych rekolekcji, ponieważ szczerze mówiąc, jeszcze przed rekolekcjami, jak przygotowywałem się do tego wyjazdu, to nie do końca byłem taki, że tak powiem, przychylny do tego, ponieważ 10 dni, szczerze mówiąc, no, nie wiedziałem, jak to wszystko będzie tam wyglądać, ponieważ, no, tak jak mówiłem, na tych akurat rekolekcjach byłem pierwszy raz. Sam początek rekolekcji był też dla mnie dosyć trudny, ponieważ, że tak powiem, to był jeszcze okres, w którym właśnie miewałem różne trudności, byłem po prostu w tym cięższym okresie mojego życia. Aczkolwiek z każdym kolejnym dniem tych rekolekcji, że tak powiem, wszystko się poprawiało i wyjeżdżałem z tych rekolekcji z takim trochę smutkiem, ponieważ mimo że to było 10 dni, to naprawdę...
Szybko zleciało.
Tak, szybko zleciało i ludzie w ogóle, jakich tam poznaliśmy, bardzo zbudowało mnie, że tak to ujmę, ponieważ dzielili się oni też swoimi jakby przeżyciami i to wszystko bardzo mi pomogło w tym okresie.
Okej. Okay. Dziewczyny, wasze wspomnienia z pierwszych rekolekcji, wyjechania z domu na 10 długich dni, Wiktorio?
Mój wyjazd na Bańską Wyżną. Mam bardzo dobre wspomnienia z tego wyjazdu. Mimo, że było trudno.
Co było najtrudniejsze dla ciebie tak na początku?
Na samym początku najtrudniejsze chyba...
Rozumiem, to góry. Tam wszędzie było pod górę.
Tak, tak. Wszędzie było pod górę. Musieliśmy chodzić do właśnie do kościoła, przejść jakąś drogę. Pamiętam, że właśnie w pierwszy dzień też trochę długa była trasa, tym bardziej pod górkę. Jeszcze ja mam problem z kolanami, więc to w ogóle było dla mnie...
Sama decyzja była dla ciebie taka trudna, żeby pojechać.
Tak. Mhm. Ale dałam radę. Mobilizowali mnie tutaj inni z naszego laboratorium wiary, jak też inni, którzy przyjechali na Bańską. Mhm.
Zuzia, ty jesteś już zaprawiona w tych rekolekcjach. Ile razy wyjechałaś na rekolekcje z laboratorium?
Ja nie jestem w ogóle zaprawiona, ponieważ niestety nie miałam jeszcze okazji, dlatego że no, dość niedawno dołączyłam, ale na pewno planuję niejedne właśnie wyjazdy z laboratorium. I tak jak właśnie słucham tych historii z tych rekolekcji, no to tak... No, chciałabym na pewno i nie mogę się doczekać, kiedy będę miała taką możliwość.
Jasne, ale te wakacyjne rekolekcje to nie jest jedyna forma takiej aktywności poza parafią dla Ruch Rodzin. Udało ci się załapać na jakiś wyjazd krótszy niż te 10-dniowe?
Niestety nie.
Jak długo w ogóle jesteś w laboratorium?
Ja w laboratorium jestem dopiero od września, można powiedzieć.
A, proszę
tak,
bardzo.
Tak nie, nawet nie samego początku września, więc jestem bardzo krótko. Ale no na pewno, mimo tego, że jestem bardzo krótko, to się czuję tutaj bardzo dobrze i tak jakbym tutaj była cały czas.
Więc te opowieści Wiktorii o tych spacerach po górach raczej cię zachęcają niż zniechęcają?
No na pewno będzie to jakieś wyzwanie, jeżeli bym miała taką wyprawę mieć.
Tam są zawsze przynajmniej dwie trasy. Dla tych, którzy chcą pochodzić, dla tych, którzy muszą pochodzić. Także spokojnie.
Tak, no mnie zachęcają. Aha. Ja bardzo lubię w ogóle wyjeżdżać, podróżować, lubię tak aktywnie spędzać czas, więc nawet jeżeli bym tam się musiała zmęczyć, to się zmęczę.
Ale słuchajcie, Bańska Wyżna jest piękna również zimą. Ja pamiętam, że Ruch Rodzin Nazaretański i chyba Laboratorium Wiary również organizuje takie zimowe rekolekcje. To jest prawda, księże Łukaszu?
Oczywiście w tym przyszłym roku jest taki plan, aby zorganizować rekolekcje na nartach. Również Bańskiej Wyżnej. To będzie drugi tydzień ferii, także zachęcamy osoby, które by chciały wziąć udział w takich rekolekcjach, może trochę nietypowych. Mhm. Więcej pewnie tam będzie jazdy na nartach, aniżeli może tej modlitwy.
No i może o to chodzi.
Aniżeli może właśnie takich stricte konferencji, które będą tam wygłaszane. Ale może właśnie o to chodzi, żeby tak spędzić czas wspólnie, no i też na takiej rekreacji, prawda, zimowej. Zachęcamy. Jest przygotowany plakat. Ten plakat też jest obecny na naszym Facebooku, bo też zachęcamy do tego, żeby w tych mediach społecznościowych nas odnaleźć.
Laboratorium Wiary.
Laboratorium Wiary, tak. Parafia Świętego Krzyża. Także możemy tutaj, moi drodzy, zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje. My na bieżąco aktualizujemy te wszelkiego rodzaju wydarzenia, które się dokonują, w których bierzemy udział. I tutaj też taki plakat i zgłoszenie również jest możliwe do tego, żeby właśnie to zobaczyć i po prostu wziąć udział w takiej formie wypoczynku. A więc zapraszamy, zachęcamy. W tym przyszłym roku, drugi tydzień ferii, planujemy właśnie taką formę.
Okej, okay, a coś jeszcze w tym roku na zimę, jakieś spotkanie? Na pewno będzie wigilijne spotkanie opłatkowe, bo to wszystkie grupy parafialne mają.
Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o to spotkanie, podzielimy się tym opłatkiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mhm. To spotkanie tak planujemy zorganizować też jeszcze w łączności ze wspólnotą z Modlina bodajże. Tak, ta wspólnota ma zamiar do nas przyjechać. To ma być 15 grudnia. Wtedy mamy mieć taką kolację wigilijną. Każdy ma coś przygotować. Także to też jest ciekawe doświadczenie.
Już plany dziewczyny są, co będzie, tak?
Już jest podział, był dokonany. Okay. Nie wiem, kto tam co miał zrobić, ale ja miałem zrobić barszcz z łóżkami, ale nie wiem, jak mi to wyjdzie. Nigdy tego nie robiłem w życiu.
Barszcz jest łatwo, tylko wystarczy łóżka otworzyć, wsypać.
No właśnie tak myślałem, tak. Z torebki, nie? I będzie dobry. Nawet nikt się nie zorientuje, ale no ale cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc tak, oczywiście spotkanie wigilijne, ale też jeszcze taka inicjatywa, która już w tamtym roku miała miejsce. No, można powiedzieć, Sylwester Marzeń z Laboratorium Wiary.
O!
Tak, był taki Sylwester już jeden, teraz będzie drugi, kiedy właśnie w noc sylwestrową też wspólnie spędzamy czas, wspólnie też jest zabawa, wspólnie witamy nowy rok, także no zapraszamy, jeżeli ktoś jest zainteresowany taką ofertą, oczywiście wstęp jest wolny, drzwi są otwarte, można przyjść, zobaczyć, jak to funkcjonuje.
Mówiliśmy sobie o tej piątkowej adoracji w trzeci piątek miesiąca w parafii Świętego Krzyża w Płocku. Każdy może otworzyć drzwi, wejść do kościoła, patrzeć, jak się modlą, ale wejść i zobaczyć, jak się bawią i dołączyć się do zabawy też można w Laboratorium Wiary. Tyle nam się zmieściło, bo więcej nie weszło. Ja się cieszę, że więcej nie weszło, bo znaczy, że jest pretekst, żeby się spotkać z naszymi gośćmi po raz kolejny, porozmawiać o tym, jak im jest w tej grupie duszpasterskiej Laboratorium Wiary, jak rozwija się ich wiara. Może ktoś nowy dojdzie. Na pewno. Doświadczenie pokazuje, że nikt tak nie daje świadectwa młodzieży wiary, jak ich rówieśnicy. I wy także takie świadectwo dajecie. Za to świadectwo dzisiejszej audycji wspólnej rozmowy dziękuję. Moim i waszym gościem byli ksiądz Łukasz Arczyński, Szymon Krzemiński, Wiktoria Żołek i Zuzia Staniszewska. Dzięki serdeczne.
Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Pozdrawiamy.
Dobrego wieczoru. Szczęść Boże. Do usłyszenia, ksiądz Paweł Czarnecki.